Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
I tak, od Kłajpedy nawet nie wiem dokąd, do Salonik, czy jeszcze dalej będzie podróżował Jan Olencki, a na sytuację w krajach bałtyckich, w Estonii, Łotwie i Litwie przez najbliższy tydzień będzie opowiadał Krzysztof Skowroński. Od czego zacząć? Może od tej dłuższej drogi. Jan Olencki z Kłajpeda początek. Co dalej? Co będzie z Kłajpedy? Jak ta podróż będzie wyglądać?
Podróż z Kłajpedy do Salonik, bo Via Carpatia, jak wiemy, jest tym połączeniem północ-południe Europy, połączeniem tranzytowym, połączeniem, przez którym no nie tylko turyści, nie tylko ludność cywilna, ale przede wszystkim towary będą mogły z tych dwóch dużych portów właśnie w Salonikach, między Salonikami a Kłajpedą podróżować i rozchodzić się na państwa właśnie wzdłuż tej trasy, które będziemy my jeździć. Zatem dzisiaj z Kłajpedy ruszymy do Kowna, a dalej nasza trasa powiedzie przez Polskę, czyli takie miasta jak Białystok, Lublin, Rzeszów, dalej jeszcze Krosno tam mamy na tej liście, bo wybraliśmy sobie trochę miast takich też mniejszych po drodze, które są w bliskim pobliżu Via Carpatii, żeby porozmawiać z mieszkańcami o tym, jak oni całą sprawę widzą. Później przejedziemy przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, aż w końcu dojedziemy do Grecji.
Szlakiem, ale coś zabierzesz? Może weź coś z Kłajpedy. Kamień z plaży na przykład, albo worek piasku, żebyś
to jakiś... Muszelkę już mam, bo to standardowa rzecz, którą robię, gdy pojawiam się gdzieś nad morzem, zbieram sobie jakieś muszelki. No i właśnie taką muszelkę może z plaży w Kłajpedzie do plaży w Salonikach przewiozę. Dodam, że tutaj plaża, choć podobnie można by powiedzieć, ten sam Bałtyk, to samo morze, to piasek jest nieco bardziej gęsty niż na naszych plażach, taki bardziej gruboziarnisty.
Jakbyś bursztyn znalazł, to mógłbyś nawet coś zarobić na tej podróży i sprzedać w Salonikach.
Nie wydaje mi się, żeby to, czy to jest jeszcze tak bardzo warte, to tutaj ekspertów od kamieni szlachetnych bym prosił o wypowiedź, bo kiedyś zawsze był ten mit i zawsze się szukało na plaży bursztynu z poczuciem, że będzie można na tym coś zarobić, a jednak nie. Swoją drogą, skoro mówimy o plaży, to w ogóle nazwa Kłajpedy według legendy pochodzi od słowa Klajpeda, która miała znaczyć ludzkie ślady na grząskim podłożu. Właśnie jak głosi ta legenda, założyciel pierwszej osady tutaj miał brata, który zginął na bagnach i pozostały po nim tylko ślady na piasku. My z Mikołajem raczej tak się nie rozmyjemy w powietrzu, może dopiero w Salonikach, jak już skończymy program. Póki co jesteśmy pełni energii i gotowi, żeby ruszać w tą trasę i zobaczyć, jak Via Carpatia jest przygotowana do przewozu towarów i komunikacji między właśnie południową a północną Europą, żeby odciążyć trochę też taki komunikacyjny zachód-wschód, gdzie jednak to inne państwa nadają troszeczkę biegu wydarzeniom.
Do Kłajpedy jeszcze dzisiaj wrócimy za kilka minut, ale jako się rzekło, trochę bardziej na północ, w Tallinie, na morze też być może patrzy Krzysztof Skowroński, może dojrzał gdzieś z Tallina Helsinki, to 50 kilometrów, nie wiem jak dobry wzrok ma Krzysztof Skowroński, czy widzi 50 kilometrów na północ z Tallina, czy też nie widać Finlandii?
Trudno z Tallina nie dojrzeć Helsinek, dlatego że w Tallinie i w Estonii mówi się prawie głównie o tym, że Helsinki, że Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, to jest bez wątpienia z punktu widzenia bezpieczeństwa Estonii najważniejsze wydarzenie. O tym mówił nawet w czasie konferencji zorganizowanej przez Fundację Lenarta Marii Alar Klaris, prezydent Estonii, z którym zresztą dzisiaj będziemy mieli możliwość przeprowadzenia wywiadu. Ten wywiad z prezydentem Estonii jutro w poranku w Netto o godzinie 8:10. Do Helsinek z Tallina płynie się promem 2 godziny. Pogoda jest sztormowa. Jak mówiłem, wieje wiatr i jest zimno. Słońce nad Tallinem zachodzi około 23:00. Zaczyna zaczynają się te długie, białe, talińskie noce, choć wiosny jeszcze jak w Talinie nie ma. Estonia jest krajem, który bardzo zaangażowanym politycznie jest lojalnym, strategicznym partnerem Polski. W piątek w Talinie był prezydent Andrzej Duda. Jak na swoje możliwości budżetowe Estonia daje olbrzymią pomoc Ukrainie, ponad 200 milionów euro. To jest bardzo pokaźne wsparcie dla Ukrainy, bo w Talinie i w Estonii jest ten cień i ten strach przed Rosją. Estończycy pamiętają czasy sowieckie, pamiętają początek sowieckiej okupacji. Rzeczywiście tutaj bardzo nie chcą, żeby powtórzyła się historia. Estonia ma 324 kilometry długą granicę z Rosją. W Estonii zresztą żyje wielu Rosjan, koło 30%, tak oficjalnie się mówi, to jest liczebność tej mniejszości rosyjskiej. W samym Talinie z kolei pół na pół, kiedy spacerujemy po ulicach pięknego starego miasta, słychać język rosyjski i język estoński właściwie na równi. 1 400 000 mieszkańców, tyle liczy Estonia. A jeszcze jedna ta rzecz. 24 lutego, dzień tej początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to był też dzień i jest to dzień niepodległości Estonii, więc tutaj był przeżywany w sposób i symboliczny, i bardzo nerwowy, dlatego że Estończycy spodziewali się bardzo szybkiego ataku wojsk rosyjskich na Estonię i na państwa bałtyckie. Na szczęście do tego ataku nie doszło, a teraz oczekują na szczyt, na rozszerzenie NATO, na szczyt NATO, a dzisiaj w Estonii rozpoczynają się manewry wojskowe. 16 tysięcy żołnierzy NATO, w tym żołnierze polscy, zaczynają manewry i zaczynają ćwiczyć się w obronie przeciw ewentualnej, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale inwazji wojsk rosyjskich.
Tallin rzeczywiście potrafi zauroczyć z jednej strony takim mniej miłym elementem socrealizm, to gdzieś tam jest w tym mieście, ale z drugiej strony taka tradycyjnie estońska dzielnica Kalemaja, ja dobrze ją wymawiam, pełna drewnianych domków, urokliwa. To może od kulinariów jeszcze zapytam. Czy pan redaktor miał okazję zjeść jakąś tradycyjną potrawę estońską? Czy tylko o wojnie się myśli w Talinie?
Nie, nawet jesteśmy dosyć blisko takiej bardzo popularnej restauracji przy rynku. Każdy turysta się w niej zatrzymuje. Old Hansa, tam można zjeść, ale pyszną zupę grzybową, pyszną rybę i rozmaite estońskie sery. Ale szczerze powiem, to nie jest kulinarna podróż, tylko bardziej jest to podróż poznawcza. Chcemy się dowiedzieć, jakie są nastroje w krajach bałtyckich, ale też porozmawiać z najważniejszymi politykami, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj czeka nas wywiad z prezydentem Estonii, a w środę już będziemy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Łotwy. Także to jest ta główna część, nie zabawa i nie restauracje.
Chociaż jak się jedzie do Estonii, jak się jedzie w podróż, to ta kuchnia często jest dominująca. No dobrze, to już wiemy, że Krzysztof Skowroński nie jest osobą, która się interesuje kuchnią. To takich informacji z krajów bałtyckich.
Ale nie będziemy się umartwiać oczywiście w czasie tej podróży. Łukasz, jeszcze jedna informacja. Jest 9 firm jednorożców w tej małej Estonii, czyli takich firm, które zostały wycenione na ponad 1 miliard dolarów. W tym chwali się Estonia i w ogóle czuję się, że jesteśmy w kraju, który rzeczywiście przeszedł tą rewolucję informatyczną. Co nas zdziwiło, to są takie wózeczki automatyczne. paczkowozy, które sobie jeżdżą zdalnie sterowane. Jest też prawo, które mówi, że jeśli taki paczkowozik gdzieś zakopie się albo przewróci, to przechodzący obok obywatel ma obowiązek mu pomóc. Taka jest Estonia. Patrzę na niebo. Są chmury, ale jest też, są promienie słoneczne na estońskim rynku.
Estonia to też wyjątkowy język, który bardzo jest chroniony i bardzo jest promowany. Żeby w Estonii jakąś pracę podjąć, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje w języku estońskim. Zobaczymy, jak Krzysztof Komiński poradzi sobie z nauką języka estońskiego przez najbliższe godziny. Jakieś słowo już pan redaktor poznał?
Jakieś słowo poznałem, ale to nie jest prawda. Estończycy właściwie wszyscy mówią po angielsku, bo mają świadomość, jak trudnym językiem jest estoński, więc myślę, że w firmach estońskich nie wymagają znajomości języka estońskiego.
Prywatnych, a i być może owszem, ale jak się było w urzędzie pracy, to może pan Tor pójdzie do urzędu pracy w Tallinie i zapyta się, jakie są kwalifikacje, to tam, żeby być tym, a tym trzeba mieć A2 z estońskiego albo B1, w zależności od miejsca pracy, bardzo o to dbają, o ile dobrze pamiętam.
Mam nadzieję,
cześć,
że pan redaktor...
Tere po estońsku i teraz pan może pójść do sklepu, powiedzieć Tere i wezmą pana Ani Chybi za rodowitego Talinianina albo Estończyka. Tyle...
A ja mam nadzieję, że pan redaktor nie wybiera się do Estonii, nie zamierza szukać tutaj pracy.
Tam chociaż jest urokliwie, ale nie tak ładnie jak na krakowskim przedmieściu. To jeszcze na sekundę, bo mamy dosłownie sekundę do Kłajpedy. Wracamy. Janek Janolęcki, panie redaktorze. Janie, jakie plany na najbliższą przyszłość?
No tak jak wspominaliśmy, będziemy dzisiaj jechać do Kowna, ale zanim to nastąpi, jeszcze połączymy się na antenie, żeby wnieść troszeczkę głosów może mieszkańców Kłajpedy. Bardzo chcielibyśmy porozmawiać z przedstawicielami bądź jakimś przedstawicielem Związku Polaków na Litwie. Jest tutaj oddział w Kłajpedzie, natomiast strona internetowa Świat jest troszeczkę zaniedbana, więc na razie kontakt jest utrudniony. Chcemy się dowiedzieć, jak tutaj wygląda sytuacja społeczna, bowiem co ciekawe, w Kłajpedzie poza 74% mniej więcej Litwinów jest prawie 20% Rosjan wśród populacji. Ci tutaj też mają bardzo wygórowane, można powiedzieć, żądania. Ostatnio podnoszone na Radzie Miejskiej był temat zmiany nazw uliczek. Nie tyle zmiany, co dodania obok nazw litewskich nazw w cyrylicy po rosyjsku. Podobno też port tutejszy był blokowany przez społeczność rosyjską w odwecie za sankcje, które Litwa nakładała na Rosję. To wszystko w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. Więc chcemy zobaczyć, jak to rzeczywiście objawiało się w oczach zwykłych mieszkańców i czy to rzeczywiście było tak bardzo dostrzegalne. No a także wchłonąć jeszcze troszeczkę tego miasta, tej historii, bo to miasto, które zostało założone w XIII wieku. Duża historia, przechodzenie z rąk do rąk. Najpierw zakon krzyżacki, później Polacy mieli to miasto, potem Prusy, tutaj ta pobliże Rosji też ma swoje istotne wpływy na to, jakie to miasto ma kształt. Tak więc to wszystko będziemy jeszcze sprawdzać, zanim udamy się dalej trasą Via Carpatia. Dodam, że wczoraj jadąc mieliśmy okazję troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No, nie ukrywam, że po polskiej, jak i po litewskiej stronie mignęły nam tylko place budowy, a sama autostrada jako taka po części litewskiej zaczyna się mniej więcej za Kownem w stronę Kłajpedy. No nie jest ona najnowsza i najlepszej jakości, ale miejmy nadzieję, że jest na dobrej drodze do bycia wyremontowaną, bo rzeczywiście z portu w Kłajpedzie już nie tylko gaz LNG do Polski, ale niedługo także cała masa innych towarów będzie przejeżdżała dalej przez Polskę, na przykład do Rumunii, na przykład do Bułgarii, czy też do Saloniki. i tak dalej.
Dział Jan Oleński, ciekawy jestem, czy w Kłajpedzie w ogóle wiedzą o czymś takim jak Via Carpatia, czy to jest tylko nasza idea, ale to będziemy wyjaśniać każdego dnia mniej więcej o godzinie 8.45. Jan Oleński, Kłajpeda, Krzysztof Skowroński, Tallinn.